Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI rozpoczął podróż apostolską do Meksyku i na Kubę.
W Iraku znowu giną chrześcijanie.
W Markowej na Podkarpaciu Kościół czci Polaków ratujących Żydów.
23 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Wyruszam, by dodać odwagi i czegoś nauczyć, by umocnić wierze, nadziei i miłości, powiedział Benedykt XVI dziennikarzom, rozpoczynając swą kolejną podróż zagraniczną. Jest ona już 23 w ciągu blisko 7 lat jego pontyfikatu. Obejmie 2 kraje Ameryki Łacińskiej, od tego wieczoru Meksyka, od poniedziałku Kubę. Zakończy się za tydzień.
Samolot z papieżem wystartował z rzymskiego lotniska Fiumicino o 9:50. Lot do meksykańskiego miasta León potrwa 14 godzin. Ojcu Świętemu towarzyszy na pokładzie 107 osób. Ponad 30 z nich to świta papieska, w tym m.in. 5 kardynałów, najwyżsi zwierzchnicy sekretariatu stanu, ceremoniarze papiescy, obaj sekretarze osobiści i lekarz Benedykta XVI. Nad jego bezpieczeństwem czuwa 5 żandarmów watykańskich i major Gwardii Szwajcarskiej. W locie uczestniczy też ponad 70 dziennikarzy z różnych krajów świata, w tym 5 reprezentujących media watykańskie.
Papieski samolot przelatuje dziś nad 7 krajami. Są to Włochy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, należąca do Danii Grenlandia, a wreszcie Kanada i Stany Zjednoczone.
W meksykańskim stanie Guanajuato, którego największym miastem jest León, oczekuje już na Ojca Świętego 500 000 pielgrzymów i 2000 dziennikarzy z całego świata. 10 ambulansów gotowych jest śpieszyć do potrzebujących pomocy lekarskiej, a nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwa co najmniej 3000 policjantów federalnych i żołnierzy. Meksyk, kraj oficjalnie laicki, w którym Kościół doznał w minionym stuleciu krwawych prześladowań, gościć będzie biskupa Rzymu już po raz 6. 5 poprzednich podróży apostolskich odbył tam Jan Paweł II. Po powitaniu na lotnisku w León, Benedykt XVI uda się do prowadzonego tam przez siostry zakonne Kolegium Miraflores, gdzie będzie nocował podczas całej wizyty w Meksyku.
Idę śladem Jana Pawła II, chcę kontynuować to, co on rozpoczął swoimi wielkimi podróżami do Meksyku i na Kubę. Chcę dzielić radości i problemy tych narodów, powiedział Benedykt XVI na konferencji prasowej w samolocie. Pytania dziennikarzy dotyczyły przede wszystkim kwestii politycznych i społecznych. Nawiązywały do wielkich nierówności w Ameryce Łacińskiej, plagi zorganizowanej przestępczości w Meksyku i niespełnionych nadziei, jakie wiązano z teologią wyzwolenia.
Odpowiadając na pytania, Benedykt XVI zaznaczył, że Kościół musi niewątpliwie stale robić rachunek sumienia z tego, co uczynił dla rozwiązania tych problemów. Musi też jednak pamiętać, czego robić nie może. Nie jesteśmy partią polityczną, Kościół ma władzę moralną, jego zadaniem jest wychowanie sumień, mówił Ojciec Święty. Zauważył, że poważnym problemem wśród katolików, nie tylko w Ameryce Łacińskiej, jest rozdzielanie osobistej wiary i zaangażowania publicznego. Papież podkreślił, że taka wewnętrzna schizofrenia jest niedopuszczalna. W jego przekonaniu Kościół musi też uczyć wszystkich odpowiedzialności przed Bogiem, by pamiętali, że jest On naszym sędzią, przed którym odpowiemy za swoje czyny.
Jedno z pytań dotyczyło też Kuby i niespełnionego postulatu Jana Pawła II, aby kraj ten otworzył się na świat, a świat na Kubę. Tego otwarcia domagali się w ostatnich dniach, zwłaszcza przedstawiciele opozycji i obrońcy praw człowieka, przypomniał jeden z dziennikarzy.
Jak już powiedziałem, w pełni zgadzam się ze słowami Jana Pawła II. Wciąż są one bardzo aktualne. Jego wizyta zainicjowała drogę współpracy i dialogu. Droga ta jest długa i wymaga cierpliwości, ale posuwamy się naprzód. Dziś jest jasne, że ideologia marksistowska nie koresponduje z rzeczywistością i nie służy budowaniu nowego społeczeństwa. Trzeba znaleźć nowe wzorce. W tym procesie, który wymaga zarówno cierpliwości, jak i stanowczości, chcemy pomóc i współpracować w duchu dialogu. Ponadto jest oczywiste, że Kościół zawsze stoi po stronie wolności. Wolności sumienia, wolności religijnej.
Meksyk jest ogromnym krajem i im dalej od miejsc, które odwiedzi papież, tym mniej widać oznak mówiących o pielgrzymce. Tak jest chociażby w samej stolicy kraju. Meksykanie z żalem mówią też o tym, że Benedykt XVI nie odwiedził ukochanego przez nich sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Niemniej, jak podkreślają pracujący w Meksyku pallotyni, mimo rozlicznych trudności tysiące ludzi z całego kraju wybiera się na spotkania z Benedyktem XVI.
Na pewno Meksykanie się cieszą i tutaj też w naszej diecezji mieliśmy możliwość otrzymania biletów. Niektórzy pojadą, niektóre parafie komplet jest i dosyć duże zainteresowanie, innych nie, może też odległość.
No papież przyjeżdża tutaj do Meksyku na 2-3 dni, więc z takich miejsc tutaj Tenango, z tej strony, nie? Żeby jechać do San Leon, do Guadalajara, na tą mszę świętą. Dla ludzi jest bardzo, bardzo trudno, też ze względów finansowych. Nieraz tutaj ludzi nie mają, nie? Żeby zapłacić za przejazd, później pobyt i później powrót, nie? Trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj, gdzie jesteśmy w Tenango, w tych okolicach też, ludzie się utrzymują bardziej z rolnictwa.
Pozytywnie bardzo odebrałem apel gubernatora jako przedstawiciel władz państwowych, apel do tych mieszkańców, żeby powitać papieża z godnością. Biorąc pod uwagę najbliższe diecezje, właśnie miejsca, gdzie ma być papież, to należy naliczyć około 70 milionów katolików. Biskupi się spodziewają od 2 do 3 milionów.
Na papieża czekają też Kubańczycy. Przybędzie on do nich za 3 dni. O sytuacji kościoła na Kubie po pół wieku komunistycznego reżimu mówi wicerektor seminarium diecezjalnego w Hawanie, ksiądz Ariel Suarez.
Parafia w ostatnich 50 latach była naprawdę sercem kubańskiego życia kościelnego. Nasz kościół nie ma przecież szkół, uniwersytetów, dostępu do mediów. Jednak mimo trudności wszedł w nowe środowiska. W wielu miejscach, gdzie brak struktur kościoła, powstało już przez ponad 20 lat doświadczenie zwane przez nas domem misyjnym. Ktoś z wiernych świeckich otwiera drzwi swego domu na modlitwę, katechezę, czytanie i rozważanie Biblii. Proboszcz z najbliższej parafii przychodzi co pewien czas udzielać sakramentów, ale odpowiedzialni za taki dom misyjny są zawsze świeccy albo siostry zakonne. Praca duszpasterska jest bardzo ciężka. Jesteśmy krajem, który w skali całej Ameryki Łacińskiej ma najmniej księży w stosunku do liczby ludności. Ten sam kapłan może tu być proboszczem 3 czy więcej, nawet 7 parafii i zwłaszcza na wsi musi przemierzać wiele kilometrów. Wśród ludu powszechna jest nieznajomość wiary. By ewangelizować, musimy wyjść z kościołów i szukać ludzi.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kolejny chrześcijanin zginął w Iraku. Do zabójstwa doszło wczoraj w Mosulu na północy kraju. 45-letni Salman Daoud Salman był zawodowym fotografem. Sprawca oddał do niego kilka strzałów z bliskiej odległości. 4 dni wcześniej okradziono jego dom.
Od kilku lat wspólnota wyznawców Chrystusa w Iraku jest na celowniku islamskich terrorystów. Mosul opuściło już wiele rodzin chrześcijańskich, by ratować życie. Wielu niemuzułmanów straciło również nadzieję, że władze kraju zapewnią im choć minimum bezpieczeństwa. Miastem rządzą sunnici powiązani politycznie z Arabią Saudyjską. Ich celem jest czystka religijna i wprowadzenie prawa szariatu jako podstawy islamskiego państwa irackiego.
Sytuacja humanitarna syryjskich uchodźców w Libanie jest coraz trudniejsza. Szacuje się, że ich liczba osiągnęła już 20 tysięcy. Oficjalne dane ONZ mówią o prawie 9 tysiącach zarejestrowanych uchodźców. Jak jednak poinformował szef Caritas w Libanie, większość nie rejestruje się, bądź to ze względu na ich przynależność w przeszłości do różnych ugrupowań zbrojnych, bądź z obawy przed przykrymi konsekwencjami, jakie mogą spotkać ich rodziny w Syrii. Nie chcą być fotografowani ani ujawniać danych personalnych. Obawiają się represji zarówno ze strony syryjskiego reżimu, jak i tamtejszej opozycji. Jak podaje ksiądz Simon Fadul, między uchodźcami są zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. Przybywają do Libanu wycieńczeni i zdesperowani.
Komisja Episkopatu Wspólnoty Europejskiej COMECE ma nowe władze. Na jej czele stanął kardynał Reinhard Marx z Monachium. Wśród 4 wiceprzewodniczących znalazł się Polak, biskup Piotr Jarecki. Europa znajduje się w decydującej chwili swych dziejów. Wierzę, że dysponuje niezbędnym potencjałem, by przezwyciężyć aktualne kryzysy. Potrzeba jednak wspólnych działań, czytamy w pierwszym oświadczeniu nowego przewodniczącego Komisji.
Trzydniowa sesja przedstawicieli europejskich episkopatów była poświęcona starzeniu się mieszkańców kontynentu. Biskupi wiążą to z niską dzietnością, przypominając, że według wszelkich badań Europejczycy chcą mieć więcej dzieci niż mają. Trzeba zatem stworzyć odpowiednie warunki, aby dzieci na naszym kontynencie się rodziły i by w ten sposób społeczeństwo się odmłodziło.
30 marca będzie w Stanach Zjednoczonych dniem modlitw i postu w intencji wolności religijnej i wolności sumienia. Biskupi wezwali katolików i wszystkich ludzi dobrej woli, aby złączyli się z nimi w modlitwie za rządzących i o obronę wolności religijnej, której, jak stwierdzili, broni nie tylko prawo, ale również amerykańska tradycja.
Biskupi przyznali, że obecnie jednym z większych zagrożeń wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych jest wydane w styczniu tego roku postanowienie Departamentu Zdrowia. Dotyczy ono m.in. wprowadzenia obowiązku włączenia antykoncepcji do pakietu ubezpieczeń zdrowotnych pracowników instytucji kościelnych. Niebezpieczeństw jednak jest więcej. Specjalna Komisja Episkopatu Amerykańskiego aktualnie pracuje nad dokumentem o różnego rodzaju zagrożeniach skierowanych przeciwko swobodom i wolnościom religijnym w Stanach Zjednoczonych. Oprócz inicjatyw biskupów, wiele diecezji i parafii podjęło samodzielne akcje. I tak w Chicago, w centrum miasta, odbędzie się manifestacja zorganizowana przez Stowarzyszenie Obywateli za Ruchem Pro-Life. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Markowej na Podkarpaciu odbyły się dzisiaj uroczystości 68. rocznicy zbrodni na rodzinie Ulmów, której członkowie w czasie II wojny światowej zostali rozstrzelani za ukrywanie Żydów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji beatyfikacji sług bożych rodziny Ulmów, której przewodniczył arcybiskup Józef Michalik, ordynariusz przemyski i przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Następnie w domu wspólnoty markowej odbyła się promocja monet okolicznościowych Polacy ratujący Żydów, wydanych przez Narodowy Bank Polski. Jest to srebrna 20-złotówka oraz 2 złote ze stopu Nordic Gold, mówi Przemysław Kuk z Biura Prasowego Narodowego Banku Polskiego.
To jest jakby druga z serii monet poświęconych Polakom ratujących Żydów. W 2009 roku NBP wyemitował monetę Polacy ratujących Żydów z Ireną Sendlerową, Zofią Kossak i siostrą Matyldą Getter. I teraz w tym roku też mamy monetę srebrną oraz dwuzłotową, tym razem Polacy ratujący Żydów i 3 rodziny Ulmów, Kowalskich, Baranków.
W trakcie uroczystości podpisano akt erekcyjny budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu imienia rodziny Ulmów. Arcybiskup Stanisław Budzik jako przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej powołał zespół, który zajmie się zmianami finansowania Kościoła w Polsce. Członkowie zespołu, działając z upoważnienia Stolicy Apostolskiej, przystąpią niebawem do rozmów z zespołem roboczym do spraw finansów Rządowej Komisji Konkordatowej, mianowanym przez ministra Radosława Sikorskiego. Przewodniczącym zespołu ekspertów do spraw finansów Kościelnej Komisji Konkordatowej jest arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Termin pierwszego spotkania ma zostać ustalony w przyszłym tygodniu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.